Słuchasz polskiego programu SBS.
Witam na antenie radia SBS naszego kolejnego gościa, pana Piotra Łyszkiewicza. Dzień dobry panu. Witam z Sydney, a pan jest w Warszawie, tak? Czy nie? Czy wiem, czy może w Gdańsku?
Ja jestem w tej chwili w Gdyni. Tam,
czyli Pomorze.
Tam, gdzie odbywa się już od 20 lat Ladies Jazz Festival.
Tak jest, Ladies Jazz Festival, o którym już mówiliśmy na antenie radia SBS. Piotr Łyszkiewicz jest organizatorem rozpoznawalnych na całym świecie festiwali jazzowych, między innymi właśnie Lady Jazz Festival i Siesta Festival. Poza tym jest pan też menadżerem muzycznych gwiazd, wielkich gwiazd, o których zaraz będziemy mówić. Z wykształcenia, z tego co wyczytałam, jest pan amerykanistą. Wszystko prawda?
Zgadza się, z pierwszego tak, później jeszcze zarządzanie, ale oryginalnie tak. Pierwsze wykształcenie tak, to jest, jestem amerykanistą i rzeczywiście od 20 lat mam niewątpliwą przyjemność zarządzać festiwalem, który dzieje się w Gdyni, czyli Ladies Jazz Festival, który wymyśliłem 22 lata temu tak naprawdę. Jak to zazwyczaj bywa z festiwalami, przygotowania i start. Wszystko zaczęło się tak naprawdę. Pierwszy festiwalowy koncert to był 15 lipca 2005 roku o godzinie 20. Wtedy na scenę wszedł trójmiejski zespół Łyczacza, który gra bossanowa. Bossanowa jest związana z jazzem, w związku z tym na festiwalu gości również i bossanowa. Wtedy to właśnie w 2005 roku zaprosiliśmy m.in. Stacey Kent, Yvonne Sanchez, Edie Mendes, taką holenderską trębaczkę Saskie LaRue. No i wystąpiła też polska gitarzystka Krzysia Górniak. To wszystko działo się na pierwszej edycji festiwalu. Pomysł, żeby zrobić taki festiwal, podsunęły mi same kobiety, same artystki. Doszedłem do wniosku, że poprzez swoje wspaniałe dokonania, doszedłem do wniosku, że należy stworzyć przestrzeń i stworzyć festiwal, na którym pokażemy siłę kobiet w jazzie, siłę kobiet w muzyce, no bo historycznie sięgając, najwybitniejsze wokalistki jazzowe to kobiety. Nazwiska typu Ella Fitzgerald, Nina Simone, Nancy Wilson, Billie Holiday, Carmen McRae czy Anita O'Day, no to ikony. No i one nasunęły mi właśnie taką myśl, żeby pokazać, jak ważną rolę odgrywają kobiety w jazzie. Ja kiedyś żartowałem, nie chciałbym robić, jeżeli chodzi przynajmniej o stronę wokalną, Gentleman Vocal Jazz Festival, ponieważ panowie zdecydowanie są w mniejszości. Jeżeli chodzi o siłę i o znaczenie i o ilość wokalistów jazzowych, no to zdecydowanie panie wiodą prym. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że bez panów festiwal by się nie odbywał, dlatego też Ladies Jazz to festiwal, podczas którego panie prym wiodą, czyli są liderkami, są wokalistkami, ale towarzyszą im zawsze
panowie.
Albo najczęściej właśnie panowie, tak.
No i opiekują się pewno też nimi, prawda? Muszą się opiekować.
No, dają muzyczne wsparcie na pewno, no bo jak ktoś jest wokalistką, no to musi mieć znakomitych muzyków lub też artystki, bo też tak się zdarza, że właśnie na instrumentach grają panie. Wspomniałem o pierwszej edycji, kiedy pojawiła się polska gitarzystka Krzysia Górniak, ale to nie jest jedyny przykład artystek. Gościliśmy w historii festiwalu m.in. wybitną japońską pianistkę, legendę Toshiko Akiyoshi. Gościliśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek na świecie, znana ze współpracy z Princem, nagrodzoną Grammy już przy pierwszym albumie Candy Dulfer. Tak więc była Michelle Ngoncello na gitarze basowej. Pojawiają się artystki grające również jazz instrumentalny. No i staramy się pokazywać właśnie mocne strony kobiet w jazzie i pokazywać wszystkim, że panie są tak istotne, były i są tak istotne. Bo ja wspominam o historii, ale teraz współcześnie przecież artystki typu Stacey Kent, Billy Bridgewater, czy związane z jazzem blues, Beth Hart, no to są gigantyczne postacie. Diane Reeves, długo by tu wyliczać, Liz Wright, nadal panie prym wiodą, jeżeli chodzi o wokalny jazz. No i stąd nie boimy się o przyszłość festiwalu, bo wraz z Urszulą Dudziak, którą zaprosiłem do współpracy jako dyrektor artystyczną, wymyślamy sobie, tworzymy programy kolejnych edycji, a teraz 20 edycja za nami, ale to tak już jest, że jak gasną światła, jak wybrzmiewają ostatnie dźwięki, to my już zaczynamy pracować nad kolejną edycją, także jesteśmy już w trakcie prac nad 21 edycją, która tradycyjnie odbędzie się w Gdyni, w drugiej połowie lipca. Tym razem będzie to rok 2025.
A panie Piotrze, takie pytanie, czy te panie, no chyba nie są trudne, że tak powiem, we współpracy, jeżeli to już aż 20 lat, 22 lata, prawda, minęło. Jeżeli ktoś jest jeszcze tak wspaniałą osobowością, taką świetną artystką, to właśnie jest całkiem przyjemnym człowiekiem na ogół i dosyć skromnym. Jakie jest pana wrażenie?
Ja z założenia lubię współpracować z ludźmi. Przede wszystkim kryterium numer jeden to jest to, że są to wybitne artystki, dbające w związku z tym o jakość, o to, żeby na końcu widz otrzymał najwyższej próby muzykę, a co za tym idzie, są wymagające.
Wymagające, no tak,
oczywiście.
Czyli w związku
z tym, że są wymagające, niektórzy mogliby postrzegać, że zdarza się, że współpraca może być w sensie ustawionej wysoko poprzeczki, można ją zdefiniować, że bywa, że jest wyzwaniem. Aczkolwiek te artystki, z którymi współpracujemy, te, które zapraszaliśmy w zasadzie, wszystkie dotychczas są takimi już zaprzyjaźnionymi z nami, ze mną, artystkami, kobietami, wokalistkami. Współpraca z nimi jest rzeczywiście przyjemnością. Fakt, że wracają, że zapraszamy je po raz kolejny. Stacey Kent gościła już 4 razy na festiwalu. Przyjaźnimy się też prywatnie. Zdarza się, że wymyślamy różne projekty. Takim wyznacznikiem tego bycia razem, dobrej relacji był COVID, kiedy to Ladies Jazz trwał, czyli nie było przerwy. Nie było takiego roku czy 2 lat, kiedy festiwal się nie odbył. Wszystkie edycje się odbyły, ale wymagało to kreatywności, w związku z tym wpadliśmy na taki pomysł, żeby w czasie COVID-u zrobić takie edycje hybrydowe, o takie sobie roboczo nazwaliśmy, czyli polegało to na tym, że polskie artystki właśnie w czasie COVID-u, przy tych wszystkich ograniczeniach, przy niemożności podróżowania, przemieszczania się, uczestniczenia w wydarzeniach dużej ilości ludzi, wpadliśmy na taki pomysł, żeby zaprosić ludzi w takiej ilości, jaka była możliwa, do Teatru Muzycznego w Gdyni i do Konsulatu Kultury w Gdyni. Przy tych ograniczeniach, maseczkach, właśnie ci widzowie sobie tam siedzieli, a przyjechały artystki z Polski, które mogły przyjechać i one grały na żywo, a wszystko to było przeplatane koncertami online. Na moje zaproszenie odpowiedziały, można powiedzieć, wszystkie, czyli Stacey Kent ze swojego domu w Aspen po prostu zagrała kilka piosenek. Mieliśmy takie właśnie łączenia. Eliani Elias, 10-krotnie nagradzana Grammy, artystka, zagrała ze swojego apartamentu w Nowym Jorku. Zespół New York Voices z różnych lokalizacji równocześnie połączyli się i przygotowali dla nas program. Tak więc widzowie byli niesamowicie
szczęśliwi. To świetny pomysł.
Z Amsterdamu zagrała właśnie Candy Dulfer, która weszła do pustego zupełnie klubu. Tu ludzie siedzieli w teatrze muzycznym, ona była tam i było coś takiego na zasadzie clap your hands. No i ludzie siedzący, polska widownia, niesamowicie gorąco to przyjmowała, kiedy miała wrażenie, że rzeczywiście jest na tym koncercie. Candy grała do pustej sali, ona nie widziała tych widzów, słyszała tylko reakcję. To było wspaniałe, tak samo Beth Hart w Kalifornii dla nas grała też recital. Z Toronto wystąpiła jedna artystka, Wendy Lang, która też pomogła nam w tym, żeby festiwal się zdarzył i przede wszystkim sprawiły te wszystkie artystki ogromną przyjemność widowni, widzom. To było dostępne online, oglądało to bardzo dużo ludzi. Wspominamy właśnie to wydarzenie z jednej strony jako coś takiego nierealnego, że ten czas kiedyś był, ale już jest za nami, ale udało się to przez zastosowanie kreatywnych rozwiązań zrobić i sprawić przyjemność właśnie widzom, bo na widzach nam zależy najbardziej, bo to robimy wszystko dla widzów, dla wielbicielek i wielbicieli kobiecego jazzu. No właśnie nie wspomniałem, że wtedy
były też polskie, tak.
No ale były polskie, tak, wystąpiła Anna Banaszak, wystąpiła Ula Dudziak, wystąpiła Dorota Miśkiewicz z Markiem Napiórkowskim. No i to wszystko było tak właśnie przeplatane, czyli online i w realnym świecie na scenie. No i ludzie na ekranie, którzy byli właśnie w Teatrze Muzycznym czy w Konsulacie Kultury, widzieli te postaci grające gdzieś tam ze swoich lokalizacji na świecie. Potem widzieli na żywo na scenie występujące nasze polskie wspaniałe artystki.
Jak pan myśli tak w ogóle, czy pandemia, no wiadomo, że wpłynęła na w ogóle organizację festiwali, na w ogóle na artystów, prawda? Czy zmieniła kompletnie, czy wszystko jakby wróciło do normy według pana?
Ja uważam, że rzeczywiście pandemia przyspieszyła rozwój technologii i korzystanie z dobrodziejstw internetu, bo oczywiście internet ma też swoje ciemne strony, ale mówię tutaj o tych dobrodziejstwach. Wszyscy przecież korzystaliśmy z tego, że można zrobić zakup sklepy online, rozwinęły się sklepy internetowe, pojawiło się wtedy bardzo dużo różnego rodzaju właśnie inicjatyw, typu artyści streamowali, pojawił się wątek streamingu w dużej ilości. Troszkę media tradycyjne poczuły intensywniejszą właśnie obecność mediów społecznościowych, trochę przejmowania widowni przez internet, przez serwisy społecznościowe. No ale wracając do teraźniejszości, nic nie zastąpi tego tak zwane live entertainment, tego spotkania na żywo. Wszyscy tęsknili za tym. Z radością widzowie wrócili. Był taki czas, kiedy zmieniły się trochę zwyczaje zakupowe. Jak wcześniej ludzie kupowali natychmiast, no to w związku z COVID-em był taki czas wtedy wyczekiwania, no bo tak, czy będzie to coś się zdarzy, czy bilet, który kupiłam lub kupiłem,
nie zostanie odwołany na przykład.
Wrócić, czy nie zostanie odwołane. No pojawił się ten wątek niepewności. Ale teraz ludzka natura jest taka szczęśliwie, że trochę przesuwamy gdzieś tam te głębsze pokłady naszej pamięci, te niemiłe różne sytuacje, a COVID był bardzo niemiłą, bardzo trudną, bardzo psychologicznie też ciężką dla wszystkich, dla dorosłych, dla dzieci sytuacją. W związku z tym można powiedzieć z radością ludzie wrócili, chodzą na koncerty i my też cieszymy się tym, że już takie edycje hybrydowe mamy za sobą, możemy spotykać się z artystkami i z artystami na żywo, którzy występują na scenie. I dla nich samych też jest to ogromną radością, no bo jednak granie do ekranu w jakiś sposób, często nie widząc drugiej strony, nie widząc widowni, było też trudne.
Artyści szczególnie, szczególnie jazzowi artyści właśnie czerpią tę energię. Zresztą wszyscy artyści występujący na żywo czerpią energię też z publiczności, z odbioru tych ludzi. Jest ten element improwizacji zawsze bardzo ważny w jazzie, prawda? Na pewno jest to wspaniałe wydarzenie zawsze być na jazzowym koncercie, a nie tylko słuchać online. Ale jeszcze wracając, jakby cofnijmy się do najmłodszych lat. Przeczytałam, że pochodzi pan oczywiście z rodziny muzycznej, to znaczy pana brat też jest muzykiem. Skąd ta miłość do jazzu? No bo zdecydowanie jest to ogromna miłość do jazzu, pasja. Skąd to się wzięło i kiedy się to zaczęło?
Znaczy tak, wspomniała pani, rzeczywiście moja mama, wychowałem się w domu, w którym była muzyka. Moja mama z wykształcenia farmaceutka po Akademii Medycznej. Skończyła również szkołę muzyczną, w związku z tym pianino było w domu. Ja też zostałem wysłany do szkoły muzycznej i potem mój brat również skończył średnią szkołę muzyczną. No tak, tym naszym instrumentem było pianino, był fortepian. Muzyka na żywo, a z drugiej strony też i mój tata, który był zatrudniony w polskiej flocie i w związku z tym bywał na świecie w różnych portach, w różnych krajach. Przywoził płyty stamtąd. To było bardzo oczekiwane, chociaż wtedy płyty to były niebotycznie drogie z perspektywy tych polskich wszystkich zarobków, a nawet tych tak zwanych dodatków dewizowych, które dostawali marynarze pływając na statkach. Mój tata był chief engineer, więc w tej hierarchii statkowej był dość wysoko, ale mimo to jego uposażenie było bardzo, bardzo skromne, tak więc przewożenie tych płyt było bardzo ważne i słuchanie ich w ogóle wszelkiego rodzaju muzyki. Ja jako dziecko do tej pory, moja mama wspomina to, nie wiedzieli jak to się stało, tata właśnie gdzieś tam przywiózł taką stertę singli, które były na jakiejś wyprzedaży, były bez naklejek nawet, nie wiadomo było co jest czym tam w środku, więc jakoś kupił je taniej. No i ja jako niespełna dwulatek grzebałem w tych singlach i prosiłem, żeby rodzice puszczali mi taki czy inny. Byli niesamowicie zdziwieni, bo te płyty wszystkie wyglądały tak samo, a ja sobie upodobałem piosenkę Pola Anki, Diana, i w kółko chciałem, żeby tę piosenkę oni tam grali i zrobili coś takiego, że te płyty wszystkie leżały i ciągle mówili, że mam wyjąć tę jedną, jedyną płytę z tego stosu płyt, które tam były. No i każdorazowo wyjmowałem i oni do tej pory w zasadzie nigdy nie stwierdzili, ja sam też nie mogę im podpowiedzieć, jak to się działo, że wyjmowałem, także jakoś muzyka mnie wciągała i interesowała od najmłodszych lat. Może coś w tym stylu tak było, może było coś charakterystycznego, czego nikt inny nie zauważył. Niemniej jednak ta historia była niesamowita i później jak po latach spotkałem Pola Ankę i opowiedziałem mu też tę historię. To było no taka klamra spinająca w jakiś sposób pewną sytuację, tak? Kiedy rozmawiając z nim opowiadaliśmy o tym, on opowiadał mi z kolei o swoim przyjeździe do Polski, o zwołanym koncercie, bo akurat to było w czasie, kiedy prezydent Kennedy został zastrzelony, no i Pola Anka mimo wyprzedanych biletów w zasadzie wyszedł i powiedział, że przeprasza, ale nie może wystąpić. No i był totalnie zdziwiony, kiedy, jak to mi mówił, w komunistycznym kraju publiczność praktycznie była tak wzruszona jak on, mimo że to przecież nie żył amerykański, czyli w cudzysłowie wrogi prezydent, no i do tej pory pozostało mu to w pamięci, to wydarzenie właśnie, kiedy mówi, że ludzie nie domagali się zwrotu biletów, ludzie niczego innego, tylko ludzie byli bardzo wzruszeni i w jakiś sposób współodczuwali to straszne wydarzenie, czyli zabójstwo prezydenta Kennedy'ego.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.